Patent na sternika.
Witam Państwa, Anna Rymbas. Zostajemy dziś oczywiście w świecie żaglowców, w świecie marynarzy, oficerów i żeglarzy. Audycję rozpoczynamy od rozmowy z pierwszym oficerem na Darze Młodzieży, panem Tomaszem Maracewiczem. Kiedyś jeszcze kierując Centrum Wychowania Morskiego, pan Tomasz zajmował się Zawiszą Czarnym, a teraz oczywiście jest oficerem na Darze Młodzieży, zatem trudno dziś o osobę lepiej obeznaną z realiami życia pod żaglami. Kilka dni temu ponownie przeglądałam doskonałą książkę, której autorem jest właśnie pan Tomasz, Symbole naszych marzeń, stulecie polskich żaglowców. Autor już kiedyś opowiadał o niej w naszej audycji. Ale teraz po raz kolejny wypłynął na Darze Młodzieży i tym razem w trasie do Stanów Zjednoczonych. Spytałam go więc przed wypłynięciem o ten czas, gdy pływał na żaglowcu Uniwersytetu Morskiego.
Tu na Darze Młodzieży pływam od 12 lat i właściwie wszystkie te najważniejsze rejsy, które odbywał, łącznie z rejsem dookoła świata, miałem przyjemność odbyć właśnie na Darze.
Co należy do obowiązków pierwszego oficera?
Pierwszym zadaniem jest to samo, czym zajmują się pozostali oficerowie wachtowi, czyli prowadzenie statku w trakcie wachty. Oprócz tego w szczególny sposób pierwszy oficer zajmuje się kwestiami nawigacyjnymi, czyli przygotowuje plan podróży, przygotowuje mapy, sprawdza warunki zarówno dotyczące akwenów, jak i meteorologii.
Ma pan to wszystko już w głowie? Pierwszy postój, pierwszy port, odległości pomiędzy portami na tym pierwszym etapie, w tym pierwszym etapie. Czy nie musi pan tego mieć w głowie?
Nie muszę mieć w głowie, ale w większości mam. Pierwszym portem będzie Douglas na wyspie Man, ponad 1000 mil morskich w jedną stronę. Następnie jest Cadix, przy czym to nie jest jeszcze jakieś szalone wyzwanie, ponieważ ciągle będzie to żegluga przybrzeżna. I dopiero z Cadixu wykonujemy skok aż na Bahamy, to będzie 4500 mil morskich.
Każdy rejs jest inny dla tych studentów, dla tych uczniów, dla tych praktyków. Dla pana?
Dla mnie każdy jest inny. Dla nich, dla większości z nich to zwykle jest w ogóle pierwszy rejs, więc trudno mówić, czy inny. To jest taka duża odmiana w ich życiu, że zwykle pozostaje wspomnieniem na całe życie.
Pan swoje praktyki pamięta?
Ze mną jest sprawa trudna, ponieważ ja kończyłem studia zupełnie na stare lata. Ja chyba miałem 50 lat, jak kończyłem studia. I zacząłem praktyki od razu jako asystent starszego oficera tutaj na statku.
Czego muszą się nauczyć studenci? Czego muszą się nauczyć uczniowie, praktykanci podczas tej podróży do Stanów Zjednoczonych w tych poszczególnych etapach?
Uczą się tych podstawowych umiejętności marynarskich. W pierwszym kroku uczą się tych zagadnień, które są związane z konserwacją statku. Stukanie rdzy, malowanie, pracy zespołowej przy linach, pracy przy cumach. Natomiast wbrew pozorom najważniejszą naukę, jaką oni odbywają, to jest z jednej strony umiejętność radzenia sobie na małej przestrzeni z obcymi ludźmi. Oni wychodzą tu poza strefę komfortu i muszą nagle sobie poradzić psychologicznie, więc te tak zwane umiejętności społeczne czy grupowe tutaj są szalenie ważne. No i druga rzecz, muszą sobie poradzić z własnymi obawami, z własnymi barierami, obawą przed wejściem na maszt, obawą przed trudnymi warunkami i wreszcie przed chorobą morską.
No a ci, którzy płyną przez Atlantyk, to pewnie z brakiem zasięgu i z brakiem dostępu do internetu, bo to też dla tych młodych ludzi jest pewien problem i nowa sytuacja. To są wszystko ludzie, którzy są w komórkach i z komórkami bardzo blisko, to znaczy z telefonami, z internetem. Jak pan to do tego podchodzi?
Utarło się mówić, że ta dzisiejsza młodzież to jest jakaś zupełnie inna. Powiem więcej, od Cesarstwa Rzymskiego się na młodzież narzeka. A prawda jest taka, my wcale nie musimy wyjść na ocean. Jak oddalamy się od brzegu na kilkanaście mil, tracimy sygnał i nagle ta młodzież staje się dokładnie taka sama, jacy myśmy byli. I to jest piękne.
Otwierają książki, zastanawiają się nad innymi wartościami, rozmawiają ze sobą przede wszystkim.
Tak, oczywiście, to prawda.
Rejs skończy się pewnie w sierpniu, przypłyniecie tutaj pod koniec sierpnia dopiero. Jak rodzina, jak bliscy podchodzą do pana wypłynięcia?
Przyzwyczaili się. A nam czego życzyć? Silnych wiatrów.
No to w takim razie, żebyście jak najwięcej tych żagli mogli stawiać i płynąć pod żaglami, bo to tak naprawdę najpiękniejsza rzecz na tym darze i pływanie pod żaglami, to taka istota. Chociaż silnik czasami dobrze też jest mieć.
Tak, marynarze są przesądni, a więc nie dziękuję.
Jeśli chcecie Państwo dłużej posłuchać Tomasza Maracewicza, zachęcam do sięgnięcia po jego książkę, w której opisuje on historię polskich żaglowców. Nie jest to typowa książka, typowa historia typu daty, budowy, przebieg służby. Jest to raczej zbiór opowieści o żaglowcach, o ich rejsach, o dokonaniach oraz o ludziach z tymi dokonaniami związanych. Opowieści mają swoją fabułę, dramaturgię, ale trzymają się mocno faktów. Zawierają też odniesienia do publikacji i wypowiedzi z tamtych czasów. Książka zawiera również liczne zdjęcia, które są dużym jej atutem. Oczywiście oglądam i zachęcam w tym czasie do przeczytania rozdziałów o darze młodzieży, bo śledzimy jego podróż do Stanów Zjednoczonych. I ponownie, jak co tydzień, łączymy się z komendantem Daru Michałem Sadowskim. Dar jest teraz między wyspą Man, którą już opuścił, a hiszpańskim portem Cadix. To jest drugi port, gdzie żaglowiec ma zacumować już pojutrze, 8 maja, i zostanie tam przez 3 dni. Łączymy się z komendantem Daru Młodzieży Michałem Sadowskim.
Po wyjściu z Douglas mieliśmy, można powiedzieć, idealne warunki. Wiatr z rufy, dosyć spokojne morze. W dosyć krótkim czasie przepłynęliśmy już praktycznie połowę tego odcinka. Nasza prędkość dochodziła do 14,5 węzła na Douglas. Była piękna żegluga, bo wiatr był od rufy, więc na pokładzie to nie było takie odczuwalne. Można było w komfortowych warunkach pracować.
Praktykanci, studenci, uczniowie mogli się wykazać i mogli faktycznie sprawdzić to wszystko, czego uczyli się na zajęciach, i egzamin z tej znajomości żagli mógł być przeprowadzony w praktyce.
Tak, dokładnie jak pani mówi. Cały czas realizujemy program, cały czas mamy praktykantów też na mostku, nawigujemy, dlatego też jest dla nas istotne, że jednak się poruszamy, płyniemy, a nie dryfujemy z nawigacyjnego punktu widzenia czy praktyki przy sterze. Te prace na pokładzie też mają swój element edukacyjny, ponieważ pokazują, uczą praktykantów, jak dbać o ten statek, jakie są procedury, jak należy przygotować powierzchnię do konserwacji, jak ją zakonserwować. Taka wiedza, którą powinni już częściowo ze szkoły wynieść, tutaj w praktyce im realizują. A z drugiej strony, jak to na każdym statku, trzeba pracować. 8 maja planowo rano powinniśmy wejść do portu. Także mamy jeszcze sporo czasu, mamy jeszcze do pokonania niecałe 600 mil morskich. W tej chwili średnia wymagana prędkość, żeby być na czas, to są tylko 3 węzły. Staram się tyle, ile się da na żaglach. Od wyjścia z żaglach na razie cały czas na tych żaglach płyniemy. Co prawda teraz wiatry są mniej korzystne, ale zobaczymy, co będzie w dalszych godzinach wieczorem, ponieważ wiatry mają jeszcze bardziej odkręcić na południowe. W tej chwili jesteśmy w takim miejscu, gdzie zasięgu nie ma. Siłą rzeczy też ten kontakt jest bardzo ograniczony. Nasi praktykanci nie mają dostępu do internetu satelitarnego. Jest to też na szczęście krótki dla nich przelot, więc ten odcięcie od świata nie jest aż tak długie, bo zbliżymy się do lądu prawdopodobnie w ciągu najbliższych 2-3 dni i jest szansa, że ten zasięg złapią. Nie jest źle. To nie jest jeszcze przelot przez ocean. Nie trzeba się specjalnie martwić. Oczywiście jak są sytuacje wyjątkowe, że ktoś musi się z kimś skontaktować, to umożliwiamy takie skontaktowanie się.
Patent na sternika.
Zachęcam też Państwa do posłuchania rozmowy z komendantem Daru na temat codziennego podnoszenia bandery na jednostce. Ta rozmowa i piękne zdjęcia, które otrzymałam od komendanta, są już na stronie Radia Gdańsk. Zostajemy poniekąd w temacie, bo przecież jednym z komendantów Daru Młodzieży był świętej pamięci kapitan Leszek Wiktorowicz, a kilka dni temu w Gdyni wręczono nagrody jego imienia. Laureatem tej nagrody został w tym roku kapitan Michał Bielski i kapitan Magda Makowska, która uhonorowana została nagrodą specjalną. Nagrody żeglarze odebrali podczas uroczystości w Muzeum Miasta Gdyni.
Kapitan Magda Makowska. Ja czuję się totalnie wzruszona. Nie sądziłam, że aż tak emocjonalnie podejdę do tej nagrody. Natomiast jest to zarówno wielkie wyróżnienie, jak i ogromna odpowiedzialność, żeby kontynuować to, co robimy i starać się zmieniać ten świat na lepsze.
Kapitan Michał Bielski. Nie mam nic do dodania. Pode mną nogi się uginają. Ja dużo pewniej czuję się, kiedy to pokład pracuje pod moimi nogami, a nie chodząc po stabilnym gruncie i będąc tak wzruszonym jak teraz, dosłownie nie wiem, co mam jeszcze do tego dodać.
Jak długo Państwo żeglujecie już? Od kiedy zaczynaliście? Pamięta Pani swoje pierwsze kroki na łódce? Jaka to była łódka? I Pan?
Znaczy, ja myślę, że żeglowałam od zawsze. Morsko, żeby było śmieszniej, to właśnie pierwszy rejs morski odbywał się na Kapitanie Głowackim jakieś 20 parę lat temu.
Ja pierwsze moje kroki żeglarskie stawiałem jako harcerz w okolicach Zielonej Góry. To była oczywiście żegluga śródlądowa, natomiast pierwszy rejs morski w wieku lat 14 rozpoczynał się z Gdyni na jednym z jachtów należących wcześniej do Centrum Wychowania Morskiego ZHP.
Pani kapitan, co jest w laudacji? Co jest na dyplomie?
Ja ciągle nie mogę w to uwierzyć, bo jest to poniekąd moja praca, natomiast zależy mi na tym, aby ta idea Sail Training była możliwie aktywna, żeby poprzez regaty The Tall Ship Races wychowanie morskie rosło w siłę.
Pracuje Pani z młodzieżą również?
Tak, przy organizacji tych regat.
Jak Pani ocenia nasze młode pokolenie polskich żeglarzy?
Znaczy ja w przeciwieństwie do Waldemara Hefficha, wydaje mi się, że redaktora, wydaje mi się, że wierzę w to pokolenie. Mimo, że TikTok, Instagram jest dość dużym wyzwaniem, na morzu na szczęście internet nie jest za bardzo powszechny, a jak wczorajsza akcja pokazuje, nawet w internecie młodzież potrafi zebrać 250 milionów złotych na szczytne cele, także jak chcą, to potrafią. Ja myślę, że to moje żeglarstwo trochę poniekąd odwisiłam na kołku. Teraz o wiele lepiej sprawdzam się w organizacji. Uwielbiam ten moment, kiedy żaglowcy wystartują i wracam do portu, albo właśnie w następnym porcie czekam, aż dopłyną i zawiną do portu. Także na wszystko jest swój czas. Mi się wydaje, że jednak teraz organizacja żeglarstwa sprawia mi o wiele więcej radości.
Śledzi Pani poczynania Daru Młodzieży? Płynie na też regaty i tym razem na uroczystości do Stanów Zjednoczonych.
Tak, oczywiście. Ja wspieram załogę Daru Młodzieży jak tylko potrafię. Zarówno jeżeli są u nas na regatach The Tall Ship Races, ale przez cały rok mocno kibicuję zarówno kapitanowi, komendantowi, jak i całemu biurze Akademii Morskiej.
Ja absolutnie wierzę w to pokolenie. Trzeba ich po prostu odseparować od rozpraszaczy, których mają na co dzień aż nadto, pokazać im, jak wygląda świat bez TikToka, o którym wspomniał redaktor Heflich, bez bieżącej łączności z mediami społecznościowymi, tak, które z tego, co zauważyłem, pochłaniają ich uwagę w zasadzie na każdym kroku na co dzień. Jeżeli tylko zabierzemy ich na morze i pokażemy, jak wygląda faktycznie życie, codziennie życie i codzienna praca, absolutnie uważam, że to pokolenie ma bardzo duże szanse.
A gdzie teraz jest kapitan Głowacki?
Kapitan Głowacki aktualnie stoi w stoczni Szkuner we Władysławowie i również pod moją nieobecność na statku trwają prace, w większości wykonywane przez młodzieżową załogę wolontariacką, która już za miesiąc wyjdzie ze mną w morze.
Dokąd popłyniecie? Jakie plany na najbliższe miesiące?
Na początek tylko do Szczecina. Natomiast ze Szczecina startujemy w kierunku Aarhus w Danii, gdzie zaczynają się regaty The Tall Ship Races, dyrygowane oczywiście przez kapitan Makowską.
Jestem członkiem jury, nazywam się Waldemar Heflich, jestem dziennikarzem.
Był trudny wybór, bo żeglujących i żeglarzy jest mnóstwo, natomiast zawsze co roku wy musicie wybrać też tych, którzy zasługują i na nagrodę specjalną, i na nagrodę główną.
Wybór nagrody z głównej jest obwarowany pewnymi czasowymi ramami, a mianowicie to musi być za rzecz, która się wydarzyła w roku kalendarzowym wcześniejszym, jednym roku kalendarzowym, więc dlatego dostał kapitan Michał za rejs Głowackim udział w The Tall Ship Race w 2025 roku. To wyjątkowy rejs, wyjątkowy kapitan i też i wyjątkowy żaglowiec, który został uratowany ze zgliszcz, a dziś fantastycznie żegluje, a kapitan Michał, który został głównym laureatem, to taka dość legendarna postać w środowisku wielkich żaglowców. 14 lat był bosmanem na Chopinie, aż w końcu dostał ster swojego żaglowca i na tym żaglowcu jest wzorem absolutnym i stąd ta nagroda. Natomiast nagroda specjalna przyznawana jest za wybitne zasługi w edukacji morskiej, działaniu na rzecz środowiska morskiego, żeglarskiego i wszystkiego, co się z tym wiąże, w duchu nagrody kapitana Leszka Wiktorowicza. I nagrodę specjalną dostała Magda Makowska, wyjątkowa postać, która w tym świecie wielkich żaglowców jest dzisiaj sekretarzem generalnym The Tall Ship Race. No to coś kosmiczny wybór. Dla nas jak gdyby powód do dumy. Co więcej, ona jest synonimem kompetencji żeglarskich i takich ludzi chcemy.
Ona powiedziała, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i właściwie czuje się dobrze za sterem i za biurkiem dyrektorskim. Także to też ciekawa umiejętność, prawda, że obie funkcje można połączyć.
Zdecydowanie tak. Ja nawet w laudacji zaznaczyłem, że ona dwukrotnie jako kapitan Gdańska i Szarki żeglowała w The Tall Ship Race. Tylko to żeglowanie i to bycie tym kapitanem to jest jedna gdyby strona medalu. Ta druga przy tej nagrodzie jest jeszcze ważniejsza. Oto w świecie anglosaskim zdominowanym przez mężczyzn pojawia się młoda Polka o takich kompetencjach, że lordowie brytyjscy, dżentelmeni zdejmują czapkę, mówią, będziesz naszym szefem. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest zmiana mentalności. Wielkie brawa dla niej.
Na wszystkich żaglowcach i jednostkach pływających najważniejszy jest oczywiście kapitan i załoga. Taką opowieść o załodze, o studentach, o oficerach i o komendantach przygotował dla Państwa zespół historyków z Daru Pomorza tym razem. Chcieliśmy pokazać losy załogi, która tworzyła legendę białej fregaty, podkreślają kustosz Daru Arleta Gałązka i dr Jędrzej Szerle, współtwórca wystawy od kandydata do komendanta na Darze Pomorza.
Arleta Gałązka, kustoszka statku Muzeum Dar Pomorza. Bardzo dokładnie i szczegółowo opisujemy historię Daru Pomorza, osiągnięć morskich statku i oczywiście też załogi, bo rejs dookoła świata, opłynięcie przylądka Horn i tak dalej, te wszystkie historie tutaj prezentujemy, myślę, że obszernie. Natomiast wydawało nam się, że trochę brakuje takiej historii o ludziach. To przecież oni tworzyli tą legendę statku. To oni właśnie budowali całą tą opowieść o statku bez komendanta Maciejewicza nie byłoby rejsu dookoła świata. Bez Jurkiewicza nie byłoby operacji Żagiel 72. Bez innych członków załogi, na przykład jak radioficera Rękawka, nie byłoby nagrody Katy Sark, którą załoga Daru otrzymała w 80 roku. Więc ci ludzie na różnych stanowiskach, nie tylko komendanci, ale osoby, które zajmowały niższe funkcje, byli bosmanami, cieślami, one też tworzyły legendę, tak jak na przykład bosman Leszczyński. Postać absolutnie legendarna wręcz, obrosła w różne anegdoty i historie, natomiast cieszy się bardzo dużym szacunkiem, chociażby w literaturze, w tych przekazach, chociażby Borcharda, tak, który bardzo czule wspomina Leszczyńskiego zarówno w pracy na Lwowie, jak później na Darze Pomorza, kiedy razem pływali, kiedy Borchard już był starszym oficerem. My znamy tę historię i bardzo chcieliśmy się tymi historiami podzielić ze zwiedzającymi i myślę, że wyszło nam całkiem bardzo ciekawa opowieść.
No tak, bo wszyscy, którzy wchodzą na Dar, a Dar w sezonie jest po prostu oblegany przez i turystów, i przez mieszkańców, oni chcą zobaczyć, co się tutaj działo, jak pływali kadyci, jak pływała załoga, chcą zobaczyć, poczuć ten klimat, ale tak naprawdę, tak jak pani powiedziała, ten klimat tworzyli ludzie.
Zaczynamy przewrotnie właśnie, od kandydatów kończymy opowieść na komendantach, zwykle się robiło odwrotnie, komendanci byli najważniejsi, natomiast chociażby z tego względu, że sam Jurkiewicz na przykład zaczął swoją przygodę z Darem Pomorza najpierw jako kandydat i później przechodził przez kolejne szczeble kariery i chcieliśmy właśnie pokazać też ten element, że niektóre osoby trafiając tutaj na pokład Daru właściwie zostawały tutaj na lata. Takich osób, które pracowały 20-30 lat na statku, było wiele. I to zarówno w okresie tym pierwszym, lata 30, 40, 50, jak i te osoby pracujące w późniejszych dekadach, one później nawet automatycznie przeszły na Dar Młodzieży, po prostu.
Doktor Jędrzej Szerle, członek zespołu kuratorskiego wystawy.
Pierwsza taka wystawa chyba nie było do tej pory, takiej pokazującej właśnie życie codzienne od kadeta do komendanta.
No przez ponad 40 lat historii statku Muzeum Dar Pomorza było wiele różnych wystaw, ale rzeczywiście tego troszeczkę brakowało. Jakby to jest też powód powstania tej wystawy. Często zwiedzający zwracali nam uwagę, że no właśnie, jest dużo historii statku, są piękne wnętrza, są zabytkowe przedmioty, ale troszkę brakuje informacji o tych ludziach, którzy tutaj pływali, a było ich blisko 15 tysięcy. To trzeba podkreślić, że rzeczywiście bardzo, bardzo dużo osób przewinęło się przez nasz pokład i chcielibyśmy w ten sposób oddać troszkę im honory i oddać im głos czasami również, pokazać ich przedmioty i przede wszystkim pokazać tą bardzo ważną rolę, jaką pełnili na tym statku przez ponad pół wieku. Możemy zobaczyć wszystkich komendantów, bo było ich tylko pięcioro, więc rzeczywiście to było łatwe. Ja powiem szczerze, najbardziej się cieszę z tych zdjęć, które pokazują członków załogi stałej, którzy zawsze są troszeczkę na uboczu zainteresowania. No bo kandydaci i uczniowie, rzeczywiście nasza chluba, to oni zawsze byli bardzo często fotografowani. Potem oni często wspominali też te swoje młodzieńcze rejsy na Darze Pomorza. Komendanci to była też ikona. Słusznie przypisywano wszystkie sukcesy dydaktyczne i sportowe jednostki, no ale za tym wszystkim stał cały sztab ludzi, którzy dbali. Maszyniści, czy mechanicy, kucharze, bosmani, marynarze. Mówię, moim ulubionym jest zdjęcie właśnie mechaników, którzy są w maszynowni, bo to jedno z niewielu zdjęć, które rzeczywiście pokazuje ich przy pracy, no bo maszynownia na żeglowcu to nie jest najbardziej taki oczywisty temat zdjęć.
Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych. To jest wystawa mówiąca o ludziach, którzy służyli, pracowali na Darze Pomorza, którzy swoją karierę związali właśnie z darem, o ludziach, którzy zaczynali swoją służbę i często kończyli na Darze Pomorza. Także chcemy pokazać na tej wystawie ten tok szkolenia od kandydata do komendanta. To jak ludzie się tym morzem zachwycali, jak łapali tego bakcyla i jak potem w ciągu całego swojego życia byli związani właśnie z morzem, z gospodarką morską, z naszą flotą handlową. No a zaczynali właśnie na Darze Pomorza. No więc ten Dar Pomorza jest takim punktem wyjścia, gdzie pokazujemy tą historię służby na morzu, kto służył, jakie zawody były potrzebne, aby żaglowiec mógł funkcjonować, jak wyglądała nauka na Darze Pomorza, jak wyglądała codzienna służba.
Skąd są te fotografie, skąd są te artefakty, skąd wzięliście te wszystkie informacje, którymi się chcecie podzielić?
Część tych materiałów to są nasze zasoby archiwalne Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, część pochodzi z sali tradycji Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, część z lokalnych, ale także i warszawskich archiwów. Mnie najbardziej podobają się zdjęcia, które pokazują to właśnie życie codzienne poza służbą, wtedy kiedy marynarze, często też i oficerowie świetnie się bawili, konkurowali w różnych dyscyplinach sportowych wraz z kadetami, wraz z młodymi ludźmi, to pokazuje to, tą taką niezwykłą codzienność daru, nie tylko służbę, nie tylko jakiś obowiązek, ale też dobrą zabawę.
Zachęcam Państwa do odwiedzenia Daru Pomorza i obejrzenia tej wystawy. Obejrzeć tu można na przykład rękawicę bosmańską, lampkę do nauki alfabetu Morsa, zabytkowy sekstant oraz elementy ubioru marynarzy. Są fotografie, przedmioty codziennego użytku, fragmenty wspomnień. Poznajemy ludzi, którzy czuwali nad bezpieczeństwem statku, edukacją, wychowaniem kolejnych roczników, adeptów żeglugi morskiej. Są instruktorzy, bosmani, żaglomistrzowie, cieśle, motorzyści, elektrycy, kucharze, lekarze czy sanitariusze. Każdy z nich miał swoje miejsce w skomplikowanym organizmie statku. To dzięki tym ludziom właśnie Dar Pomorza mógł przez dekady bezpiecznie przemierzać morza i oceany. I na koniec jeszcze informacja o Darze Młodzieży, bo może dopiero teraz niektórzy z Państwa włączyli radio. Dar płynie teraz do Kadyksu. Cumy ma rzucić w Hiszpanii pojutrze. My tradycyjnie będziemy łączyć się z komendantem Daru Michałem Sadowskim i pozostaniemy w świecie naszych polskich żaglowców, także w naszych majowych audycjach. Zawsze po 21 w środę. Dziś audycję zrealizowała Julia Baranowska, a dobranoc mówi Anna Rębas.
Patent na sternika.